Gość Radia Gdańsk.
W studiu Kuba Kaługa i gość Radia Gdańsk, neurobiolog dr Wojciech Glac, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, panie doktorze, zapowiadając naszą rozmowę, uknąłem taką narrację o tym, że antybiotyki zabijają tak samo bakterie i wirusy. Także te wirusy, które wyprodukowane zostały w rządowych laboratoriach, aby kontrolować naszą wolność, pana wolność, moją wolność, wolność Eweliny i naszych słuchaczy też. A decydują o tym na przykład ci sami, którzy decydują o tym, żeby pozwalać koncernom farmaceutycznym ukrywać lek na raka. Taki obraz, pan się już uśmiecha, ale nie jest to uśmiech taki do końca radosny. To jest taki obraz świata, który można by wykreować na podstawie badania wiedza i postawy obywateli europejskich wobec nauki i technologii. Co sobie myśli neurobiolog, kiedy widzi takie podsumowania badań, takie konkluzje?
To znaczy, bo to, co pan teraz powiedział, to oczywiście było zlepkiem różnego rodzaju dezinformacji.
To było pewne przejaskrawienie, tak, oczywiście.
Ale jednocześnie to było ułożone w pewną taką narrację, która była wewnętrznie spójna. Czyli jak patrzę na to z perspektywy jakby działania naszego mózgu, to ta historia, o której jakby mamy przyczyny, mamy skutki, mamy pewien ciąg zdarzeń, który układa się w pewną logiczną całość, to jest idealne narzędzie do tego, żeby jakby zapadło w pamięć, stało się pewnego rodzaju takim podłożem pewnego jakiegoś przekonania o tym, że tak rzeczywiście jest, że świat tak funkcjonuje. I to jest coś, co powiedzmy, jeżeli mamy taką mieszankę pewnych cech, jakim jest na przykład lękliwość, wysoka lękliwość, a te czasy, w których żyjemy, są jakby sprzyjające temu, żeby czuć się zaniepokojonym, mieć jakieś obawy wobec tego, jak jest, czy jak będzie. Plus mamy taką cechę, która będzie jakby decydowała o tym, jakie będziemy nadawali znaczenie różnym informacjom, które do nas docierają. No to właśnie jakby te dwie cechy, jaką jest wysoka lękliwość i to nadawanie wysokiego znaczenia różnego rodzaju informacjom, jest czymś, co będzie sprzyjało temu, żeby tego typu informacja, taka wizja tego świata stawała się czymś, w co ktoś będzie wierzył, będzie o tym przekonany, będzie kierował się jakby tą myślą, tym przekonaniem w swoich wyborach życiowych.
A jakie to ma znaczenie dla nas jako ogółu, jako społeczeństwa? Bo pewnie możemy się śmiać z tego, że na przykład 32% zbadanych w tym badaniu osób uznało, że ludzie żyli w tych samych czasach co dinozaury. Ale kiedy już spojrzymy na to, że ponad 50% badanych uważa, że antybiotyki zabijają wirusy, no to już chyba nie jest taka wesoła do końca sytuacja.
Tak, ale to jest powiedzmy jakaś taka błędna wiedza.
Pan jako biolog to szczególnie wie.
Tak, ale to jest powiedzmy brak wiedzy pewnej, takiej elementarnej dla niektórych, dla innych może bardziej zaawansowanej, niekoniecznie przydatnej, ale to jest jakby brak wiedzy. Natomiast jakby czym innym jest brak pewnej wiedzy, która sprawia, że ktoś po prostu czegoś nie wie, błędnie coś widzi, a co innego jest jakby właśnie budowanie takich jakichś wielowątkowych przekonań o tym, w jaki sposób funkcjonuje świat, czyli czegoś, co nazywamy teorią spiskową. A oczywiście to są pewne braki dotyczące edukacji, że niektóre rzeczy nie zapadają w pamięć, ludzie nie wychodzą z tą wiedzą ze szkoły albo gdzieś ją tam nabywają jako błędną wiedzę gdzieś w trakcie swojego życia. To jest pewien problem oczywiście, który też sprzyja temu właśnie, żeby powstawały teorie spiskowe, żeby one się szerzyły, żeby ludzie w nie wierzyli.
A my mamy takie biologiczne predyspozycje właśnie do wiary w to wszystko, co jest taką prostą odpowiedzią na trudne pytania?
No, mamy takie cechy wszyscy, że jakby chcemy myśleć w sposób taki szybki i prosty, czyli jakby szukamy szybkich odpowiedzi, mózg stara się bardzo szybko przystosować do danej sytuacji, czyli jakby wytworzyć pewną postawę wobec rzeczywistości, w której żyjemy, wobec czegoś, co się wydarzyło. Więc jakby takie intuicyjne, szybkie myślenie, szybkie podejmowanie decyzji sprzyja temu, żeby popełniać błędy. Te błędy nazywamy błędami poznawczymi i one wynikają właśnie z tego, że emocja podpowiada nam coś, co mózg jakby widzi jako na przykład zagrożenie. No i to zagrożenie sprawia, że chcemy jakby wytworzyć pewną postawę, w której będziemy ostrożni, w której będziemy chcieli uciekać, uniknąć pewnego tego zagrożenia, które dostrzegamy. No i właśnie ten lęk może być powodem tego, że mózg szybko podejmując decyzję, będzie starał się jakby dokonać jakiegoś wyboru, który okaże się błędnym wyborem opartym na nieprawdziwych informacjach, który, jeżeli tylko da komuś jakąś ulgę, czyli na przykład jeżeli boję się szczepionek i nie zaszczepię się, a tym samym nie uniknę tego, czego się boję, czyli na przykład nie będę chory, nie zginę, nie umrę, no to jakby ta nagroda, która płynie z tej decyzji, którą podjąłem, będzie czymś, co będzie wspierać moje przekonanie o tym, że to była jedyna słuszna droga, jakim był wybór tego, że się nie szczepię, ponieważ to mnie uchroniło przed śmiercią, bo przecież żyję.
Indywidualnie wydaje się, że to nic groźnego. Jakbyśmy mieli na to spojrzeć zbiorowo, kiedy rośnie nam liczba tych osób, które no, nie pokładają zaufania w szczepienia chociażby, no to zaczyna się robić niewesoło.
No oczywiście, no są pewne decyzje, które wpływają na losy całych jakby
całej populacji.
Tak, dokładnie, bo jeżeli ktoś powiedzmy ma jakieś przekonanie o tym, że ta Ziemia jest płaska powiedzmy, to on jakby nie robi temu...
To trochę jak te dinozaury, prawda?
Tak, albo że żyliśmy w czasach, kiedy były też dinozaury, to jakby nikomu krzywdy nie robi. Ale rzeczywiście są pewne decyzje, które sprawiają, że jakby albo następuje taka erozja życia społecznego, bo właśnie wzrasta nieufność wobec innych, trudność jest w kooperacji, albo jakieś takie ksenofobiczne różnego rodzaju postawy się pojawiają.
A dodatkowo pojawiają się grupy, które przecież z rozmysłem wykorzystują te tendencje społeczne, czy te podatne grunty, powiedzmy, które są w niektórych grupach społecznych. Właśnie no tak. Chociażby ta nieufność, ten lęk. To można podkręcać, prawda?
Można
sterować.
Oczywiście. To ktoś by mógł uznać, jakby, że to też może być teoria spiskowa, w której ktoś jakby kreuje pewne takie fake newsy, prawda? Teorie spiskowe po to, żeby właśnie rządzić społeczeństwami, więc jakby...
To jak się w tym odnaleźć?
No, trzeba wiedzieć, czyli jakby trzeba szukać odpowiedzi, trzeba zadawać sobie pytania. Wiemy z takich badań, można powiedzieć, pilotażowych, które jakby były oparte na tym, że szukano sposobów na to, jak walczyć z tą dezinformacją, jak walczyć z tymi teoriami spiskowymi, jak spróbować zmieniać ludzkie poglądy w sposób trwały. No i wiemy, że tutaj na pewno nie można moralizować, nie można nikogo pouczać, nie można nazywać kogoś, że jest głupi, że mało inteligentny i
jaki
tak dalej.
Jaki to daje efekt?
To daje taki efekt, że ktoś, kto ma pewne przekonanie, które uznajemy obiektywnie, powiedzmy oparte na faktach naukowych, jako błędne, ta osoba może utwierdzić się w przekonaniu, że słusznie dokonuje takich, a nie innych wyborów, czyli utwierdzić się w swoim błędnym przekonaniu. Natomiast wiemy z tych badań, że jakby zadawanie pytań, w których ta osoba będzie miała okazję do tego, żeby jakby sama wewnętrznie zweryfikować swoją wiedzę, zadać sobie pytania, które sprawią, że ona może dojść do wniosku, że w tej teorii, którą ona ma, w tym przekonaniu, które posiada, są pewne luki, są pewne błędy, są wady i to się nie trzyma tej przysłowiowej kupy.
Czyli trochę prowokować po prostu.
Tak, trochę prowokować. Oczywiście to musi być przyjazna atmosfera, to nie może być taki rodzaj właśnie, że ktoś jest oceniany, no bo wtedy właśnie ta postawa się utwierdza, utrwala, zamiast zmienić się, więc jakby to jest coś, co musi być oparte na pewnej dobrej relacji, w której to zaufanie do tego drugiego człowieka, a jednocześnie jakby taka otwartość na rozmowę, nieocenianie tych poglądów, z którymi się nie zgadzamy, to jest coś podstawowego, w którym ta druga osoba ma jakby okazję do tego, żeby spróbować tak na spokojnie zweryfikować to, czy to, co wierzy, to, o czym jest przekonana, czy rzeczywiście to jest oparte na wiedzy naukowej.
Można by powiedzieć, że to, o czym pan mówi, bardzo dotyka naszej rzeczywistości codziennej, polskiej rzeczywistości, chociażby no ja tak z zamiłowania trochę patrzę na te sprawy polityczne, prawda, Polska na pół podzielona, to też takie linie podziału też, znaczy te mechanizmy też do tych linii podziału pasują, tak jak przypuszczam. Dokładnie to jest ten sam mechanizm.
Tak, no wiemy, że taki powiedzmy taka polaryzacja społeczeństw, czy też jakby tworzenie pewnych grup, które czują się w jakiś sposób wyjątkowe, inne od pozostałych, to jest coś, co sprzyja temu, żeby łatwiej powstawały te wiary w różne teorie spiskowe i były silniejsze w tych grupach właśnie, które czują się w jakiś sposób wyjątkowe, czują się odseparowane, pokrzywdzone. To jest taki czynnik, który sprzyja temu, czyli jakby im większą mamy polaryzację, no to tym więcej i tym łatwiej dochodzi do powstawania właśnie tego typu błędnych przekonań. Tak samo niepewne te czasy, w których żyjemy, to też właśnie temu sprzyja, żeby łatwiej powstawały tego typu teorie. No więc jakby im spokojniejsze czasy, im lepsze są relacje społeczne, im większe jest zaufanie społeczne, tym oczywiście trudniej jest tego typu teoriom, żeby się utrwalać, powielać i rozprzestrzeniać tak, że właśnie można powiedzieć, że mogą stanowić zagrożenie dla pewnego ładu czy porządku.
Panie doktorze, to wszystko, o czym pan, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym pan mówi, jest pan zaniepokojony chociażby o naukę? bo spada zaufanie do nauki, pan się stara też promować naukę jako taką, no nie ma pan łatwego zadania.
No nie jest to zadanie łatwe, dlatego że jakby jest trudno komunikować naukę na takim wysokim poziomie, to znaczy z jednej strony oczekuje się od badaczy, że będą robić naukę, jak to się mówi kolokwialnie, czyli dostarczać wyników badań naukowych.
I pchać do przodu po prostu.
Tak, pchać do przodu, rozwijać nowe technologie, różne rozwiązania, które będą służyć społeczeństwu, a z drugiej strony chcielibyśmy też, żeby naukowcy jakby zajmowali się popularyzacją tej nauki, dbali o to, żeby było duże zaufanie do nauki i naukowców. To jest trudne, bo mamy...
Ale wejdę w słowo, też czasu mamy niewiele, jak próbują popularyzować, to ich się wkłada do tego koszyka, że tak powiem, tych legitymizujących teorie spiskowe właśnie. Przecież oni dlatego popularyzują, bo przecież to tylko uwiarygadnia tę teorię. Często tak mówią zwolennicy tych różnych teorii spiskowych.
Tak, no i wiemy też, że jakby z badań naukowych, że język, w jakim się komunikuje naukę, ma ogromne znaczenie. To znaczy, im ten język jest taki bardziej, można powiedzieć, stosowany powszechnie. Czy
popularno-naukowy.
Tak, popularno-naukowy.
Tak. Tym lepiej?
Tym lepiej, jeżeli jakby czujemy, że nadajemy na tych samych falach, no to łatwiej jest to komunikację, prawda? Jeżeli taki język jest taki ekskluzywny, operujemy słowami, które mogą być niezrozumiałe, no to tym trudniej jest o to, żeby jakby być kimś, kto wzbudza zaufanie u słuchacza. No więc jakby mamy pewne recepty na to, jak popularyzować naukę. Wiemy, że dotarcie z tą nauką, z tą wiedzą naukową do społeczeństwa nie jest łatwe, ale jeżeli się udaje, to przynosi to oczekiwane rezultaty, czyli rzeczywiście wzrasta w tych grupach, które mają kontakt z nauką, z naukowcami, z taką popularno-naukową wersją jakby tej wiedzy, którą naukowcy mogą dać, no to wiemy, że u tych osób jakby zmniejsza się wiara w teorie spiskowe, poprawia się stan wiedzy o świecie, zrozumienie dla tego świata i jednocześnie takie poczucie bezpieczeństwa i lepiej się żyje po prostu. Im człowiek lepiej rozumie świat, tym lepiej się żyje, więc wiemy, że to działa. Tylko oczywiście to wymaga czasu, to wymaga dużego nakładu też finansowego, dlatego że to jest jednak, to jest ciężka robota, żeby dotrzeć z tą wiedzą do szerokich grup społecznych.
I wymaga właśnie chyba trochę też chęci ze strony tych, do których próbujecie dotrzeć. No bo ja jeżeli rozumiem, że są takie grupy, które w ogóle wchodzą w jakiś dyskurs z naukowcami, no to już jest dobrze. A co z tymi, którzy absolutnie nie chcą słuchać nikogo oprócz siebie?
Tak, no to jest taka, można powiedzieć...
I żyją postprawdą.
Praca u podstaw, dlatego że wiemy, że jeżeli kierujemy ten nasz przekaz do młodego pokolenia, do dzieci, do młodzieży, to oczywiście łatwiej jest jakby... przekonać te osoby do tego, że jest tak jak jest, czyli zgodnie z tymi faktami naukowymi. Jeżeli rozmawiamy z osobą, która jest starsza, która ma już pewne utrwalone przekonania, no to wiemy chociażby z badań o mózgu, wiemy, że takie utrwalone przekonania są trudne do zmiany, dlatego to jest jakby taka ciężka praca, wymagająca naprawdę dużego nakładu czasu, żeby zmieniać przekonania ludzi, którzy od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat tkwią w pewnym przekonaniu, które jakby tak obiektywnie naukowo jest błędnym przekonaniem o świecie. Ale to jest oczywiście możliwe, ale niezwykle trudne, dlatego jakby znacznie łatwiej i tak perspektywicznie lepiej jest jakby kierować ten przekaz do młodszych tych pokoleń, dlatego że one jeszcze mają bardziej otwarte
głowy. Ale to znaczy, że trzeba krzyżyk postawić na nas wszystkich nieco starszych?
No, nie tyle krzyżyk, tylko to wymaga właśnie pracy, więc jakby powiedzmy przy ograniczonych środkach, ograniczonym czasie, który mają badacze, no to jakby można powiedzieć, że skuteczniej pewnie jest skierować ten przekaz do młodego pokolenia i jakby pozwolić tym osobom starszym, żeby również ci młodsi ich zaczęli przekonywać gdzieś tam w tych grupach społecznych, w których oni funkcjonują. No to jest to oczywiście jakaś jedna z recept, która jest brana pod uwagę, ale wiemy, że naprawdę trudno jest zmienić przekonania ludzi, którzy mają te przekonania utrwalone. O ile oni sami nie chcą, czyli właśnie nie zaczną zadawać sobie pytań, to bardzo trudno będzie przekonać je z zewnątrz niejako do tego, że ich przekonanie niekoniecznie oddaje rzeczywistość.
Czas nas nagli kończyć, powoli musimy, ale chcę tak pana na koniec zapytać o taką konkluzję. Kto tak na dobrą sprawę powinien się tym zajmować, tym przekonywaniem, tą pracą u podstaw, tym dbaniem o te środki finansowe chociażby, o których pan wspomniał? To powinna być wasza rola tylko naukowców, czy też jednak powiedzmy system państwowy, administracja w jakiś sposób też powinna reagować na ten zastany obraz świata?
Oczywiście to jest jakby działanie, które wymaga zaangażowania wielu różnych aktorów tej sceny. To jest cała edukacja oczywiście powinna być właśnie oparta na tym, żeby kształtować pewne postawy, w których weryfikujemy informacje, które do nas docierają, nie łapiemy wszystkiego tak jak leci. Jesteśmy wyczuleni na to, że może docierać do nas jakaś dezinformacja.
Przepraszam, my też w mediach o tym mówimy, że trzeba krytycznie podchodzić do informacji, że kompetencje odbiorcy powinny rosnąć, że on też ponosi jakąś odpowiedzialność. A wszelkie wskaźniki pokazują, że jest tylko gorzej.
No, żyjemy w takim zalewie informacji, w których jakby właśnie bazując na tych cechach takich charakterologicznych, często wrodzonych albo nabytych, jakim jest ta lękliwość czy nadawanie wysokiego znaczenia różnym informacjom. Więc jeżeli mamy napływ dużej ilości informacji, a ktoś jest podatny na to, żeby łapać te różnego rodzaju teorie spiskowe, to oczywiście w tym zalewie informacji jakby znajdzie się pożywka do tego, żeby rozwinęła się taka teoria spiskowa. Dlatego oczywiście media, te tradycyjne powiedzmy, które stoją na straży tej zgodności jakby z faktami, z nauką tej informacji. To jest tylko jedno źródło informacji z wielu różnych, które są nieweryfikowane na bieżąco, jakim jest, nazwijmy to ogólnie, internet. Prawda? Dlatego edukacja jest tak ważna, żeby nie tyle dawać wiedzę, albo nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim tworzyć pewne postawy, kształcić pewne postawy wśród młodych, żeby właśnie byli bardziej sceptyczni, bardziej refleksyjni, zadawali pytania, czy na pewno weryfikowali informacje. To jest coś, co sprzyja. Wiemy, że na przykład inteligencja nie jest tym takim czynnikiem, który wpływa na to, jak łatwo ulegamy teoriom spiskowym. Więc jakby to nie jest kwestia inteligencji, tylko często jest to kwestia wiedzy i pewnych nawyków takich związanych z pewnym sposobem myślenia, w którym jakby zadajemy pytania sami sobie, zanim nabędziemy pewne przekonania, bo te przekonania, które w nas się rodzą tak automatycznie, instynktownie, są tymi, które powinniśmy zadawać sobie właśnie pytanie, czy na pewno jest tak, jak czuję, że jest. To jest coś, co trzeba wykształcić. I jak się to wykształci, to potem już człowiek całe życie jakby jest oporny na to, żeby dochodziło do takiego łatwego powstawania wiary w teorie spiskowe.
I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie o poranku. Zadawajmy pytania, miejmy wątpliwości.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.